Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Sponsorem audycji Ludzie i Pieniądze jest dealer BMW Zdunek. www.bmw-zdunek.pl.
Sponsorem audycji jest Streamsoft, organizator warsztatów informatyka w produkcji. Więcej na streamsoft.pl.
40 milionów złotych do zdobycia w lotto. Największa do tej pory wygrana w lotto padła w wakacje ubiegłego roku w Ziembicach w Dolnośląskiem. Było to 35 milionów 234 116 złotych i 20 groszy. Tyle wyniósł rekord, tyle pieniędzy zgarnęła jedna osoba. Prawie 34 miliony w 2012 roku udało się wytypować w Gdyni. Teraz jest szansa na pobicie tego rekordu. Najwyższa kumulacja w historii wyniosła ponad 56 milionów złotych. Wygranych było jednak wówczas dwóch w Warszawie i w Redzie. A jeśli wygramy, co zrobić, by nie zwariować ze szczęścia w takiej sytuacji? Co zrobić z taką kwotą i czy w ogóle potrzebujemy tyle pieniędzy? Między innymi do tego, a także i do bardzo nowoczesnych technologii wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Borowski, organizator InfoShare, Bolesław Drapella, RoomAuction.com, AirHelp, Przemysław Sola, menadżer Business Link Trójmiasto. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witamy.
40 milionów złotych do wygrania. Jak się zachować, gdybyśmy któryś z Państwa wygrali taką kwotę?
Podatek od marzeń. To jest ta ładniejsza wersja, bo jest też inna, podatek od głupoty oczywiście. No, ja myślę, że przede wszystkim trzeba szybko wydać na coś dobrego, przynajmniej jakby sporo część tych pieniędzy, bo jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do obracania takimi pieniędzmi, to rzeczywiście bardzo łatwo jest może nie tyle zwariować, ale po prostu źle wydać te pieniądze i bardzo szybko te pieniądze się skończą i mieć porządnego kaca, więc jeśli ktoś, a ktoś ze słuchaczy wygra te pieniądze i ktoś u nas w Polsce,
czego życzymy bardzo serdecznie,
to niech wydaje na coś dobrego, na projekty chociażby typu Hospicare, o których też była mowa w Radiu Gdańsk, to przynajmniej po tym, jak się kasa skończy, to coś dobrego po tej kasie zostanie.
Mhm. No też zawsze część kwoty Przemysław warto zainwestować. Bo nawet jeżeli tutaj pewnych umiejętności czy wiedzy inwestycyjnej nie mamy, to bardzo dobrze rozwija nam się rynek venture'owy w Trójmieście, więc z pewnością też można by było znaleźć jakiś fundusz, który część tej kwoty mógłby dobrze spożytkować, inwestując chociażby w dobrze rokujące startupy.
Mm-hmm. Grzegorz Borowski.
Ja się w pełni zgadzam tutaj z przedmówcami w sensie takim, że na pewno wydać na coś dobrego, ponieważ jakby jest bardzo dużo inicjatyw tutaj wokół nas tak naprawdę, które i myślę, że każdy z nas ma w głowie kilka takich inicjatyw, które mógłby wspomóc, a to są niebagatelne pieniądze i one na pewno mogłyby się przydać. Z drugiej strony oczywiście, jeżeli mówimy o nas samych, no to mądrze zainwestować po to, ewentualnie zbudować, tak, jakieś przedsięwzięcie od zera, które dzięki takiemu kapitałowi no, mogłoby wnieść jakąś wartość w nasze życie i w życie innych osób.
A co to znaczy dobrze zainwestować?
Dobrze zainwestować, mam na myśli...
Podpowiadamy tym szczęściarzom potencjalnym.
W coś, co się wierzy tak naprawdę, w coś, co może, na przykład mówiąc o moim przykładzie, tak, ja prowadzę fundację InfoShare, na pewno część takich pieniędzy starałbym się ulokować w takiej fundacji, ponieważ jest to część mojego życia, jest to część mojej pasji i dzięki temu mógłbym na pewno to całe przedsięwzięcie wznieść na kolejny poziom.
Mm-hmm. Jeden przykład. Pewien mieszkaniec Olsztyna, który kilka lat temu wygrał milion, marzył o szybkim pomnożeniu majątku, zainwestował w kilka niewielkich spółek, nie sprawdził się w biznesie i po dwóch latach jako bankrut zapukał do totalizatora, chciał odszkodowania za to, że nie został wystarczająco pouczony, co zrobić z tą kasą. I od razu przyszło mi pytanie do głowy, czy myślą panowie, że taki totalizator powinien ludzi kierować, naprowadzać na to, co zrobić z pieniędzmi, które wygrali, bo tak naprawdę no, chyba myślę, że w 99% bylibyśmy nieprzygotowani na to, co zrobić z tymi pieniędzmi.
Znaczy tutaj akurat może nie popadajmy w pewną skrajność, ponieważ już jeżeli jest nagroda takiego totalizatora, to jednak no jest to już dość duży taki bonus życiowy dla takiej osoby, więc tutaj no, ona musi wziąć też swoją odpowiedzialność za to, co potem z tymi środkami robi. To jak jest ta historia o tym rybaku, że dasz człowiekowi rybę, to się naja, dasz mu wędkę, to zacznie sam łowić ryby, no to tutaj jednak to potem jest po stronie tego wędkarza, żeby on tego haczyka na przykład nie połknął i sobie krzywdy nie zrobił. Więc tutaj podobnie. Możliwe, że taka osoba powinna po prostu też na początku się zastanowić z tym, jakiego rodzaju na przykład wsparcia czy wiedzy potrzebuje i przede wszystkim najpierw zainwestować w siebie. Bo już przy kapitale takim kilkudziesięciomilionowym to tak naprawdę można sobie sfinansować najlepszą dostępną w Polsce edukację. Można zapukać nie po odszkodowanie, ale na przykład do najlepszych firm doradczych czy najlepszych funduszy inwestycyjnych, które na co dzień tak naprawdę obracają dużo większymi kwotami, więc dla nich taki klient będzie już istotny, natomiast nie będzie to coś, z czym nie spotykają się na co dzień. Więc tutaj tak naprawdę trzeba na początku wziąć odpowiedzialność za samego siebie i no, Polacy też mają pewien problem z taką pokorą i trzeba przyznać się przed samym sobą, że nie wiem wszystkiego, potrzebuję porady z zewnątrz, potrzebuję porady specjalisty, tak jak jestem chory, idę do lekarza, no to tak jeżeli na przykład mam bardzo duży przypływ gotówki, to powinienem pójść do specjalisty, który gotówką na co dzień obraca. Takie przynajmniej jest moje zdanie.
Ale przykład jeszcze jeden kolejny, bo wiemy, że Polak też jest nieufny do wszelkiego rodzaju, z nieufnością podchodzi do doradców i lubi sam też inwestować. I taki prosty przykład, z 5 milionów złotych kapitału przy rozsądnym zarządzaniu można wyciągnąć nawet 30 tysięcy złotych odsetek netto. No to też jest jakiś pomysł, żeby sobie może nie inwestować, ale spokojnie po prostu za to żyć. Ale zdarzają się też sytuacje, bo pan Grzegorz opowiadał przed audycją, że no jest duża kwota do wygrania, ale potrafi ją wygrać bardzo dużo osób. Tak, poproszę o ten przykład, bo to taki chichot historii.
Przypomniała mi się anegdota, że kiedyś w jednym z losowań padło ponad 80 szóstek, co oczywiście spowodowało, że cała kwota została no, znacząco zmniejszona, ponieważ ta cała pula jest dzielona wtedy przez te 80 osób. Jeden ze zwycięzców zdążył już na poczet wygranej urządzić przyjęcie dla całej wsi, po czym okazało się, że tak naprawdę nic mu nie zostało, a wręcz musiał jeszcze dopłacić do tego party. Więc tutaj oczywiście zalecamy ostrożność.
Pechowy szczęścia, tak,
taką zimną głowę, tak, podejście do tego z takim, mimo wszystko, jak dowiemy się o wygranej, poczekajmy chwilkę, zobaczmy te pieniądze na koncie.
Trzeba odetchnąć.
Wtedy, tak jest. I wtedy decydujmy, co z nimi dopiero zrobimy. Na spokojnie.
A z małych miasteczek i ze wsi należałoby uciekać? Przy takiej wygranej? Żeby zadbać o anonimowość?
Przed imprezą, rozumiem, tak? ja bardziej patrzę na to tak, że oczywiście totalizator może nie powinien zmuszać do takiej edukacji, na zasadzie, że tutaj wygrał pan, super, gratulujemy, ale przed odbiorem gotówki proszę przejść 3-miesięczny kurs zarządzania pieniędzmi. Natomiast zaproponować między innymi na podstawie doświadczeń innych zwycięzców totalizatora, tak, że to delikatnie mówiąc różnie bywa z tymi losami ludzi, którzy wygrali takie duże pieniądze, więc zaproponować jakieś wsparcie, czy to doradcze już takie merytoryczne, finansowe, czy nawet psychologiczne w tym zakresie, żeby przygotować kogoś, jak to zrobić. Oczywiście później już, mój kolega o świadomości, tak, że fajnie byłoby tutaj tego specjalistę, ale trzeba wiedzieć o tym, trzeba jakby może w tym ferworze, jakby w tej ilości adrenaliny, która w takim momencie przychodzi jakby do mózgu i do serca.
I
do serca,
pomysłów. To,
tak, jakby spróbować zachować jakby chociaż na moment tą zimną krew i się zastanowić na spokojnie, jakby co z tym zrobić, jak dobrze wydać te pieniądze, jak zdywersyfikować wydawanie tych pieniędzy, żeby i zrobić coś dobrego dla świata, dla siebie i żeby jeszcze, jeśli coś nie wypali z tego, co założymy, to żeby jednak nie być bankrutem, tylko być nadal tylko, że tak powiem, ubogim milionerem.
To na koniec jeszcze jedna ciekawostka związana z emocjami, bo studio telewizyjne Lotto, dzisiaj się właśnie dowiedziałam, że w trakcie losowań ma zapewnioną ochronę po każdej większej kumulacji, czyli dzisiaj też będzie miało taką ochronę, bo dzwonią ludzie z pretensjami i pogróżkami, klienci, którym po raz kolejny nie udało się trafić właściwie żadnej z cyfr. To też jest takie dosyć znamienne, jak dużą wagę niektórzy przywiązują do tego typu no, szczęścia na wyrost. A my do dyskusji wrócimy za chwilę. 10.17, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studiu dziś przypomnę goście Grzegorz Borowski, organizator InfoShare, Bolesław Drapella, Room Auction.com, AirHelp, Przemysław Sola, menadżer Business Link Trójmiasto. Wielki wyciek danych. Skradziono hasła ponad 272 milionów kont e-mailowych. Są to dane większości użytkowników najbardziej popularnej w Rosji poczty elektronicznej Mail.ru, ale nie tylko, bo też dane użytkowników Google'a, Yahoo, Microsoftu. Reuters pisze, że jest to jeden z największych zbiorów skradzionych danych od czasu cyberataków sprzed 2 lat na wielkie banki i placówki handlowe w Stanach Zjednoczonych. My nie ogarniamy skutków, jakie mogą wyniknąć z tego, że ktoś ukradnie nam dostęp do naszego maila. Jakie mogą być skutki, tak, żebyśmy mogli uświadomić słuchaczom?
Znaczy, to tak można fajnie porównać do tego, te miliony skradzionych adresów, dostępów do maili, do tego jakby w latach 90. ktoś po prostu miał dorobione klucze do milionów mieszkań w Polsce, ponieważ bardzo wiele osób dostęp do różnego rodzaju portali, gdzie tak naprawdę obraca swoimi pieniędzmi, chociażby PayPal. Najczęściej loginem jest nasz adres e-mail, jeżeli nie pamiętamy hasła, jednym klikiem przychodzi nowe hasło na ten adres, więc poza już dobrze chronionymi systemami bankowymi, to tak naprawdę osoba mająca nasz taki głównego naszego maila przyjmująca, ma dostęp do całej naszej prywatności. Łącznie też z portalami, na których właśnie zarządzamy naszymi prywatnymi pieniędzmi lub je magazynujemy. Więc tutaj to porównanie do posiadania po prostu kluczy do mieszkania jest, wydaje mi się, że dość trafne, bo jednokrotnie przez PayPala ludzie przesyłają kwoty albo obracają kwotami sklepy internetowe, chociażby dużo większymi niż na przykład wynosi taki majątek, który taki tradycyjny złodziej mógłby z takiego mieszkania wynieść.
Więc można stracić pieniądze, ale pewnie też i znacznie więcej niż pieniądze.
Pieniądze rzeczywiście, bo to jest dostęp do banków i niektórych systemów, tak jak właśnie PayPal, który jest jakby no mniej zabezpieczony niż większość banków, choć akurat w PayPalu też są limity tego, ile można pieniędzy wysłać na niezweryfikowane konta, po tym przesyłaniu pieniędzy zawsze zostaje jakiś ślad. To nie jest, na szczęście nie jest tak łatwo ukraść pieniądze, bo zawsze jest ktoś po drugiej stronie, kto te pieniądze otrzymał, w jakiś sposób wykorzystał. Tak na przykład jeśli kupujemy nawet skradzioną kartą kredytową, kupujemy, czy numerem kart, bo to powiedzmy, że dostaliśmy się do czyjejś skrzynki pocztowej, mailowej i widzimy numer karty z wszystkimi danymi, bo sobie na przykład kiedyś wysłaliśmy na wszelki wypadek, gdyby nam było potrzebne i mamy to na naszej poczcie, to nawet jeśli kupimy bilet lotniczy taką kartą, to już wydawca karty wie, jakie nazwisko jest na bilecie. To są dane, których też często nie zdajemy sobie sprawy, jakie dane są przekazywane wystawcom.
Wie, gdzie mieszkamy, kiedy wyjeżdżamy i wtedy tak, może do naszego prawdziwego, tego realnego domu przyjść również, i nas ale obrabować.
Mówię, że mimo jakby utraty dostępu do skrzynki, to później wykorzystanie takich pieniędzy jest dość dobrze jakby pilnowane, czy jakby już powiedzmy ogarnięte, mówiąc tak kolokwialnie. Bardziej mi się tutaj bał rzeczywiście o te niefinansowe elementy, czyli dostęp do na przykład kont w social media. Wiele osób w tej chwili żyje w social media i wyobraźmy sobie, gdyby nagle ktoś chciał wykorzystać powiedzmy 200 milionów dostępów do Facebooka czy do Twittera, byłby w stanie tak naprawdę zniecić na przykład jakieś zamieszki. Tak? Cała wiosna arabska, niedawno północna Afryka, głównie bazowała na Twitterze. Tak? Czyli zobaczmy, że już nawet dostęp do maila, to nie jest tylko, że ktoś przeczyta moją prywatną pocztę, tylko że można tak naprawdę zrobić spory bałagan politycznie. To już jest element nawet tych działań.
Dezinformacji
i wykorzystania tego w innym celu. Więc tego bym się nawet bardziej obawiał niż indywidualne jakby straty pieniędzy, bo to już jest dość dobrze śledzone.
Co więcej, można nawet sparaliżować tak naprawdę część systemów informatycznych, mając dostęp do tego typu potężnej liczby kont. Są już od wielu, wielu lat tak naprawdę na całym świecie działają różnego rodzaju spamboty, czyli różnego rodzaju organizacje przestępcze, które w jakiś sposób gromadzą, przechwytują konta e-mail po to, aby w sposób taki mocno rozrzedzony z różnych tak naprawdę kont generować, wysyłać spam. To jest pierwsze takie najbardziej powszechne zastosowanie. Natomiast tak naprawdę można sobie wyobrazić także bardzo szeroką, masową wysyłkę w jeden dany punkt, który spowoduje różnego rodzaju zagrożenia dla potencjalnych systemów, tak? Pewne nawet paraliże.
A jak się przed tym bronić? Mówimy teraz, podpowiadamy Kowalskiemu, bo firmy pewnie mają zaangażowane rzesze informatyków, a taki zwykły człowiek, zwykły Kowalski, który ma tam ze 3 konta e-mailowe, nie ma tej świadomości, że coś się może stać, albo że już został 5 razy okradziony, albo i więcej. Co powinien mieć na uwadze, żeby w razie czego te ograniczyć straty?
Jedną z takich zasad jest używanie różnych i bezpiecznych haseł. Natomiast nie należy popadać, uważam, w zupełne skrajności, bo gdyby chcieć iść za wytycznymi chociażby GIODO, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych dostępu, danych osobowych, to powinniśmy mieć każde hasło, zmieniać je co miesiąc, mieć przynajmniej 8 znaków, jeszcze tam specjalnych, dużych znaków zapytania, czyli jakby skomplikowane hasła, nie zapisywać ich nigdzie i co miesiąc zmieniać. Wiadomo, że to jest niemożliwe, ale z takich zupełnych podstaw to trzeba mieć inne chociażby hasło do bankowości, inne hasło do głównego maila, na który przychodzą właśnie te wspomniane prośby o reset haseł z innych systemów i inne hasło takie powiedzmy powszechnego użytku. Oczywiście oficjalnie każdy spec od bezpieczeństwa powie, że wszędzie inne hasło, ale w praktyce, jeśli już godzimy się na to, że używamy często tego samego hasła w wielu miejscach, to przynajmniej ta główna poczta i bankowość powinny mieć hasła inne.
Pełna zgoda. Ja dopowiem nawet, że bardzo dobrą praktyką jest na przykład stworzenie jakiegoś takiego hasła będącego zlepkiem kilku różnych słów, które są dla nas ważne, które my możemy dosyć łatwo zapamiętać, ale ono już jest odpowiednio długie i w związku z tym bardzo trudne do złamania. Bo prawda jest taka, że większość tych kont, o których mówimy, tych wycieków i tak dalej, następuje z powodu bardzo prostych haseł. My kiedyś robiliśmy taką analizę i okazało się, że około 10% naszych użytkowników korzysta z bardzo prostych haseł, które były na liście, to było 1000 najpopularniejszych haseł w internecie, można powiedzieć. Znaleźliśmy takie listy, zrobiliśmy sobie kiedyś, wygenerowaliśmy klucze, bo nie mamy, nie trzymaliśmy nigdy haseł odkryptowanych, natomiast wygenerowaliśmy klucze i sprawdziliśmy tak naprawdę. I nagle się okazało, że 10% wszystkich naszych użytkowników korzysta z 1000 najpopularniejszych haseł w internecie, co oznacza, że one są tak naprawdę bardzo proste do złamania. Więc poświęćmy chociaż odrobinę uwagi, pomyślmy o tym, jak można z jednej strony stworzyć hasło, które dla nas będzie dosyć łatwe do zapamiętywania, żebyśmy nie musieli go faktycznie zapisywać w nie wiadomo ilu miejscach, na jakichś karteluszkach i tak dalej, ale z drugiej strony, żeby było odpowiednio długie. No bo jak będzie miało nawet kilkanaście znaków, to już prawdopodobieństwo tego, że ktoś je złamie, jest naprawdę bardzo, bardzo nikłe.
No i pewnie trzeba brać pod uwagę też treści, które trzymamy na naszych kontach e-mailowych. Ale ja się tak zastanawiam, bo nawet jeżeli robimy porządki w naszej poczcie, kasujemy niektóre maile, to one tak bezpowrotnie właściwie nie znikają, prawda? Też można odzyskać je w jakiś sposób.
Myślę, że warto też pamiętać o tym, że często hakerzy, którzy jakby zyskują nieuprawniony dostęp do różnych systemów, nie pokazują tego od razu. I tak naprawdę można być jakby inwigilowanym, czy na przykład ta poczta, czy dostęp do niektórych systemów może być jakby przez bardzo długi okres czasu wykorzystywane, możemy o tym nie wiedzieć. Oczywiście, jeśli ktoś się do nas wkradnie i zacznie wysyłać jakieś niewłaściwe maile z naszego konta, to szybko się zorientujemy, zabezpieczymy to konto, będziemy wiedzieli o tym. Ale jeśli ktoś taki dostęp ma od dłuższego czasu, to z tego, że kiedyś usuniemy tą pocztę, jak już jakby ten właściwy mail, ten z jakimiś poufnymi informacjami już dawno został ściągnięty na komputer osoby postronnej. Więc to oczywiście łatwiej jest powiedzieć, że fajnie jest nie mieć nic do ukrycia i przez to że jak powiem, mieć jakby spokojniejszą głowę z natury, ale mimo wszystko trzeba o to bezpieczeństwo dbać. Jednym z takich elementów jest, jak można sprawdzić też, dlaczego wycieki czasami się zdarzają, że administratorzy systemów trzymają hasła, właśnie to, o czym Grzegorz wspomniał, niezakodowane, czyli tak, jakie wpisaliśmy, tak są trzymane w bazie. Prosty sposób na sprawdzenie, czy tak jest w danym serwisie, jest wysłać sobie przypomnienie hasła. Jeśli w przypomnieniu hasła przyjdzie nam dokładnie w mailu to hasło, które użyliśmy, to znaczy, że ono jest niezakodowane w bazie. A jeśli przyjdzie tylko link do zresetowania nowego hasła, to mamy prawo przypuszczać, że ten system jest lepiej zabezpieczony.
To było o kontach e-mailowych, ale niebezpieczeństwo czai się też w sytuacji, gdy coś kupujemy w sieci za pośrednictwem i teraz wybuchła sprawa PayPala, bo do niedawna PayPal przy usłudze szybkiego doładowania konta współpracował z sopocką firmą Blue Media. To się zmieniło teraz między serwisem a bankiem użytkownika. Pośredniczy mało znany serwis Trust Plikom. Nowy pośrednik prosi nas o podanie loginu i hasła do naszego banku, w naszej bankowości internetowej. No i teraz w sprawie wypowiedział się KNF i też eksperci, że to jest skrajnie niebezpieczne dla naszych pieniędzy. To znaczy, na jakiej zasadzie skrajnie niebezpiecznie? Co się może z tym wiązać? Ktoś nieuprawniony dostaje nasze dane i może skorzystać z konta bez naszej wiedzy?
Na pewno gdziekolwiek wpisujemy dane dostępu do naszego konta bankowego, to musimy być świadomi, komu tak naprawdę te dane powierzamy. I jakby te, chociażby płatność bardzo popularnym M-transferem w Polsce zakłada w pewnym procesie jakby podanie tych danych kontaktowych, ale wiemy komu. Znamy tych polskich dostawców.
Dobywa na stronie banku. Najczęściej jest transfer na stronę banku i dopiero wtedy...
Tak. Tylko problem z tym, że nie wszyscy są w stanie zorientować się, czy dostaliśmy przetransferowani na stronę banku, czy tak naprawdę jesteśmy gdzieś w jakimś pośrednim kroku. I tu jest problem. I rzeczywiście, jeśli pojawia się... I to jest pewnie problem PayPala. Jeśli on wprowadza nową, nieznaną markę, która ma w tak ważnym elemencie jak transfer pieniędzy pośredniczyć, to może się okazać, że po prostu nie zostanie przyjęta przez ludzi, którzy słusznie zachowują rezerwę do nowych miejsc, w których mają podać po raz kolejny swoje hasło.
A z drugiej strony, proszę.
Tak, ale też w takich wypadkach dobrym rozwiązaniem jest nie zmniejszanie ilości zabezpieczeń, które na przykład oferuje nam dostawca wszystkich naszych usług finansowych, czyli po prostu bank, ponieważ tutaj nawet prosta weryfikacja przelewów czy potwierdzanie ich za pomocą kodów SMS-owych już dość znacząco ogranicza ryzyko, że nawet ktoś posiadający nasze dane dostępowe nam te pieniądze wyprowadzi. Ewentualnie można czasami sobie zostawić pewien taki pułap kilkudziesięciu złotych, gdzie przy drobnych zakupach to by był taki trochę przerost formy nad treścią, ponieważ czasami zrezygnowanie z pewnej naszej wygody, czyli konieczność wzięcia telefonu, przepisania kilkucyfrowego hasła, już zawsze trochę bardziej zabezpiecza te nasze fundusze, bo jednak mając dostęp do konta bankowego, to już wtedy najczęściej nawet banki nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób, które na przykład od nas dostają pełne dane dostępowe, typu chociażby PIN do karty i kartę, więc tutaj to jest też istotne, żeby mieć tą świadomość, że tak naprawdę udostępniając pełne swoje dane, login, hasło i nie stosując dodatkowych zabezpieczeń, tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy je gdzieś zostawić w miejscu po prostu ogólnodostępnym i musielibyśmy liczyć się z tym, że pewne ryzyko istnieje. Że trafi się gdzieś na jakimś poziomie jakoś średnio uczciwego.
Do dyskusji wrócimy za chwilę.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.35, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzi i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Borowski, organizator InfoShare, Bolesław Drapella, RoomAuction.com, AirHelp, Przemysław Sola, menadżer Business Link Trójmiasto. Polscy przedsiębiorcy mają mentalność rentierów, nie chcą zdobywać świata. Jeśli coś idzie im dobrze, robią to na lokalnym rynku. Na 1 800 000 polskich firm, tutaj są wliczone też mikrofirmy, swoje towary, usługi eksportuje tylko 3,6% z nich, to aż o 30% mniej niż wynosi średnia unijna. No i co z naszymi firmami jest nie tak, że tak blado wypadamy, a może zbyt ostro oceniamy te firmy?
Jedna rzecz to jest na pewno to nasze takie przekleństwo dosyć dużego rynku lokalnego. Krajowego. Mianowicie mamy populację prawie 40 milionów Polaków, do których nasi lokalni przedsiębiorcy mogą kierować swoje usługi, sprzedawać swoje produkty, co wiąże się z tym, że to jest dość duża pokusa tego, żeby się skupić tylko na tym rynku, ponieważ tutaj też można zrobić całkiem dobre pieniądze, jak na skalę polską, zrobić całkiem niezły biznes. Jeżeli porównamy to do krajów skandynawskich lub na przykład Nadbałtyki, które mają populację rzędu 2-5 milionów, tam w naturalny sposób, jeżeli ktoś myśli o osiągnięciu większego sukcesu, to od razu musi myśleć o tym, żeby te swoje usługi tak projektować, aby zdobywać te rynki zagraniczne, bo tylko wtedy będzie w stanie zbudować naprawdę dużą firmę. Myślę, że to jest jedna z tych przyczyn, z tych takich naszych pułapek, w które wpadamy. Druga rzecz to jest na pewno też sam fakt, no jednak mimo wszystko pewnej historii, tak? Jeżeli chodzi o te duże firmy, w szczególności jeżeli mówimy o Europie Zachodniej, tam są całe wielopokoleniowe klany, które od wielu, wielu lat ten biznes tworzyły. U nas de facto tak naprawdę te duże firmy, znaczy mamy taką prawdziwą szansę budowy takich dużych eksporterów od tych 25-30 lat. I tutaj tego czasu nam ciągle potrzeba. Ja podam tylko jako taki przykład chociażby naszą lokalną firmę LPP, która zbudowała potężną, naprawdę jest jedno z największych przedsiębiorstw polskich o obrotach.
Można powiedzieć, że globalna.
Globalnych 10 miliardów, które stara się konkurować na przykład z Inditexem, który jest właścicielem chociażby Zary i wielu innych brandów, czy z Henem. Tylko problem jest taki, że tamte firmy miały na tą ekspansję dokładnie około tam 80 lat więcej, tak? Więc to są już wielopokoleniowe biznesy. I tu musimy po prostu, na pewno potrzebujemy trochę czasu, też potrzebujemy na pewno zmiany tej mentalności, żebyśmy zrozumieli też, że potrafimy, że możemy, tak, budować firmy, które faktycznie będą w stanie konkurować także skutecznie za granicą, na rynkach globalnych.
No, proszę.
I też tutaj nie bez znaczenia jest kierunek ekspansji, które polskie firmy mogą obierać, ponieważ z jednej strony dość łatwo pod kątem naszej wielkości czy wielkości naszych przedsiębiorstw i środków, którymi dysponują, można by było iść na wschód i na taki południowy wschód, gdzie niestety to PKB per capita jest dużo niższe niż w Polsce, więc taki docelowy konsument jest też niestety biedniejszy, więc są to rynki średnio atrakcyjne dla polskiej dużej rosnącej firmy. Natomiast na zachód też tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ tak jak tutaj Grzegorz przed chwilą wymienił kilka właśnie marek typu H&M, gdzie ich budżety na działania marketingowe, na działania promocyjne na rynkach, na które chcielibyśmy wchodzić, bo tam jest konsument bogatszy, bo tam jest konsument, który nie musi dokonywać wyboru spośród bardzo wielu opcji, bo często może sobie pozwolić na dwie opcje, a nie na jedną. Niestety ciężko nam konkurować z prostych przyczyn, że nasze firmy są jednak trochę mniejsze niż te wielkie zachodnie konglomeraty, dla których kampania marketingowa za 50 milionów euro to jest tak naprawdę pewien standardowy wydatek, a do takich wydatków medialnych to tak naprawdę kilkadziesiąt, może 200 największych polskich firm byłoby w stanie konkurować z taką kwotą, nie mówiąc tutaj o wydatkach tak naprawdę dużo, dużo większych, bo też kraje zachodnie bardzo dobrze się zabezpieczają i swoje rynki pod kątem po prostu sprzedaży. Rynek amerykański, czyli taka mekka wszystkich startupowców i mikroprzedsiębiorców, tam, żeby móc sprzedawać na przykład administracji publicznej czy spółkom współpracującym blisko z administracją publiczną, 30% wartości dodanej trzeba mieć wykonane na terenie Stanów Zjednoczonych. To są inne stawki za pracę tak naprawdę. To są inne koszty dotyczące najmu, dzierżawy czy chociażby dostępu do nowinek technologicznych. Na szczęście nasze firmy, te duże, stają się coraz większe i za parę lat ta granica będzie się zacierać. Jednak na ten moment jest ona dość też widoczna.
Jednym z powodów jest brak zaufania i potrzeba kontroli wszystkiego w firmie właśnie przez osobę, która tę firmę stworzyła. Ten brak możliwości dania rozwoju swoim pracownikom i wiary w to, że oni potrafią coś sami zdziałać.
To jest faktycznie kwestia kultury, której też przez obecność dużych międzynarodowych firm na polskim rynku, szczególnie w Gdańsku, w którym mieście mamy bardzo dużo takich przykładów. Takie firmy jak Bayer, Reuters, AirHelp, to są firmy, które zatrudniają setki, jak nie tysięcy ludzi mają i zatrudniają wiele tych osób w Gdańsku i my uczymy się tej kultury zachodniej i jakby tego zaufania, tej delegacji obowiązków, tego, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami, więc powierzamy część tej odpowiedzialności i zaufania innym. Jakby taki transfer kulturowy, to co Grzegorz wspomniał, to zajmuje trochę czasu, więc jakby uczmy się i korzystajmy z tego, że zagraniczne firmy są teraz w Polsce, są w Trójmieście, uczymy się tych zagranicznych standardów i jakby bardziej, nie wiem, stajemy się coraz głodniejsi jakby tego sukcesu, również tego zagranicznego. A jeszcze tylko taki komentarz jakby statystyczny. Trzeba pamiętać, że ciągle mamy bardzo dużo cetek tych firm w Polsce. To są jednoosobowe działalności, które są tak naprawdę ukrytym etatem. Więc jeśli by się te odfiltrowało, to mogłoby się okazać, że ten odsetek eksporterów jest tak naprawdę...
Dane wyszłyby zdecydowanie dużo lepiej. Ale też rozmawiając o sprawie, padło hasło firm wielopokoleniowych. Pan Grzegorz zwrócił uwagę. No właśnie, u nas... Nie było czasu na powstanie z jednej strony firm wielopokoleniowych, a z drugiej strony w firmach, które są prowadzone już przez starszych, właściwie w wieku emerytalnym przedsiębiorców, jest problem sukcesji. I to się okazuje w naszym kraju jest coraz większym problemem, ponieważ przy otwartych granicach w Unii Europejskiej dzieci takich przedsiębiorców, no... wolą przeżywać swoje życie zawodowe także na swój sposób i nie jest on zbieżny z tym, co chcieliby rodzice.
Ja nie wiem, czy sukcesja musi być zawsze rozpatrywana w kategorii rodzić dziecko. Tak? Sukcesja to jest przekazanie w dobre ręce biznesu i w momencie, kiedy nie ma faktycznie kultury podzielenia się sukcesem, czy na przykład dobrania kapitału od zewnętrznych inwestorów, gdzie z czasem jakby ten 100% udział oryginalnego właściciela się rozwadnia, czy zmniejsza, ale zwiększa się też ilość dobrego również wkładu merytorycznego, który można uzyskać od innych inwestorów, to faktycznie, jeśli ja przez całe życie będę właścicielem swojej firmy w 100%, to możliwe, że nie będę miał komu jej przekazać. To może mi będzie łatwiej, bo mam 4 synów na razie, więc może ktoś się znajdzie.
Jakby znajdzie się znajdzie.
Ale mimo wszystko, nie wszyscy tak dywersyfikują swoje plany, więc ale poważnie mówiąc, jeśli dopuścimy inwestora zewnętrznego, to nie tylko nauczymy się trochę tej kultury zewnętrznej, ale również jest szansa, że uda się wykształcić management taki, gdzie później z czasem będziemy mogli faktycznie zająć się emeryturą i cieszyć się, że nasz biznes również wychodzi poza Polskę i stajemy się, i budujemy PKB również budując eksport, a nie tylko importujemy.
No, przykładem wyjścia poza Polskę jest właśnie AirHelp. To globalna firma, można tak mówić?
No, 21 narodowości zatrudniamy, ponad 200 osób w tej chwili, z czego faktycznie większość w Gdańsku.
No to z tego jesteśmy dumni, że centrum dowodzenia w Gdańsku.
Tak, centrum dowodzenia jest w Gdańsku, bo rzeczywiście tutaj jakby są bardzo wysokie kompetencje i można wielu pasażerom linii lotniczych pomóc, bo tym tak naprawdę AirHelp się zajmuje. Już ponad 600 tysięcy ludzi skorzystało z tych usług, więc i to większość się dzieje w Gdańsku.
No to przy okazji, w czym pomagamy? Jakie są problemy?
Przede wszystkim w uzyskaniu odszkodowań za opóźnione i odwołane loty. Między innymi analizujemy ponad 300 linii lotniczych, z którymi współpracujemy i mówimy, jak dobrze one funkcjonują, jak dobrze dbają o swoich klientów, jak punktualnie obsługują swoje loty. Między innymi polskie linie lotnicze w naszym rankingu 34 największych linii lotniczych, które analizujemy, się znalazły. W miarę dobrze jest punktualnie na 16 miejscu, czyli
dobrze,
dokładnie w połowie stawki. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że punktualność lotów w porównaniu do innych linii lotniczych, lot ma powyżej średniej. Z jakością obsługi jest tutaj problem, czyli jakby jeśli cokolwiek się stanie złego z naszym lotem, to później się okazuje, że długo musimy jakby się starać albo o pomoc w znalezieniu właściwego lotu, albo o uzyskanie tego odszkodowania, co jest oczywiście tym ostatnim elementem gry, jeśli coś jest nie tak z lotem.
A jak to jest, że właśnie Kowalski nie da rady z odszkodowaniem, mimo że przysługują mu pewne prawa i te prawa powinny być respektowane, a firmie się udaje.
Firmie się udaje dlatego, że firma zainwestowała ponad $1 milion i 2 lata pracy na tym, żeby stworzyć bazę danych i my wiemy tak naprawdę jako AirHelp więcej o lotach niż same linie lotnicze. Łącznie głównie chodzi o powody opóźnienia, czy tak naprawdę, czy się należą te pieniądze odszkodowania, czy nie. A poza tym my w sposób jakby zorganizowany działamy. Jeśli już musimy iść do sądu z linią lotniczą, to w 98% wygrywamy ten spór, więc coraz częściej linie lotnicze zaczynają myśleć o tym, jak zadbać o klienta, a nie traktować to jako problem prawny. I to jest ciekawa zmiana w filozofii linii lotniczych, one zaczynają myśleć o kliencie jako o tym, o kogo trzeba walczyć, a nie tym, z kim trzeba walczyć. I to jest bardzo ciekawy obrót spraw.
Ale tu mówimy o takich dużych międzynarodowych liniach lotniczych, a jak wygląda sytuacja z tymi małymi, tanimi liniami lotniczymi? Tutaj mamy szansę o jakieś odszkodowania?
Oczywiście, że tutaj jakby prawo jest unijne, jest jakby nieugięte i wszystkie linie lotnicze, które latają w Unii Europejskiej lub przylatują lub wylatują z Unii Europejskiej, jakby to dotyczy, ale to nie jest kwestia tylko dużych gigantów. Na przykład jeden z najlepszych najlepszych linii w naszym rankingu, w rankingu Air Help Score, jest linia Air Baltic, tak? Czyli jedna z najmniejszych linii lotniczych, ale ona najszybciej zauważyła, że jeśli coś się stanie złego z lotem, to to jak zadbamy o klientów, którym narobiliśmy kłopotu, liczy się najbardziej i wtedy ci klienci, którym szybciej pomożemy, lepiej o nas mówią, lepiej budują nasz wizerunek niż takie linie lotnicze, jak no niestety na przykład Wizz Air, czy EasyJet, czy Ryanair, które z oporem, oczywiście muszą jakby to prawo respektować, ale z oporem im to idzie, jednak bardziej skupiają się na tym, żeby ten bilet był jak najtańszy, a nie żeby tak naprawdę dowieźć kogoś na czas.
No to mam nadzieję, że nasi słuchacze będą zadowoleni, bo prawdopodobnie wielu z nich po raz pierwszy się dowiedziało, że mogą walczyć o odszkodowanie i mają się do kogo zwrócić, a firma globalna jest w Gdańsku. A InfoShare, ja bym powiedziała, że to też taki globalny pomysł na biznes, bo też w Gdańsku, ale zupełnie nielokalny. Co się będzie działo?
Zupełnie nielokalny, to znaczy faktycznie startując 10 lat temu, zaczęliśmy tutaj od bardzo takiej lokalnej skali, od 200 osób, 200 uczestników. W tym momencie, w tym roku na InfoShare przyjedzie około 5 tysięcy osób i to już nie tylko oczywiście gdański, lokalne tutaj przeległości, natomiast cała Polska, no idąc dalej, Europa. Mamy oczywiście troszeczkę też gości z innych kontynentów, ale to są na razie jeszcze pojedyncze jaskółki. Natomiast patrząc na tą skalę naszego działania, to faktycznie region Europy Środkowo-Wschodniej to już jest coś, o czym możemy mówić, że jesteśmy widoczni w tym regionie i coraz więcej osób przyjeżdża specjalnie na tą konferencję tutaj do nas. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę od samego początku stawiamy na dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest wysokiej jakości merytoryka, a druga rzecz to jest wysokiej jakości możliwość, powiem tak z angielska, networkingu, tak, czyli takiego sieciowania, ale tak naprawdę chodzi o po prostu o poznanie nowych ludzi, dzięki którym możemy być może zbudować nowy biznes, być może poszerzyć pole spektrum naszego obecnego działania.
Podszkolić się w czymś.
Oczywiście i tak naprawdę na tym to wszystko polega. Ludzie ze sobą rozmawiają, przekazują sobie wzajemnie swoją wiedzę, swoje doświadczenie. I to jest ta wielka wartość, którą tak naprawdę wynoszą z InfoShare'a i które sprawiają, że z roku na rok oni do nas wracają i przyjeżdża jeszcze więcej.
Ale dość skromnie pan się wypowiada o całej imprezie, bo z tego wiem, w kalendarzu imprez podobnych międzynarodowych właśnie IT, no to już chyba zagościliście na stałe i jest to impreza jedna z bardziej liczących się.
Zdecydowanie. Znaczy jesteśmy największą.
Ja tu promuję Gdańsk bardzo.
Jesteśmy największą tego typu imprezą w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I oczywiście mamy aspirację być jeszcze większą imprezą. Natomiast też podchodzimy oczywiście z pokorą do tego, co robimy. Tak? Chodzi nam o to, żebyśmy nie stracili z oczu tego, co jest najważniejsze, czyli tego, co tak naprawdę, jaką wartość tworzymy temu uczestnikowi w uczestnictwie w InfoShare. Tak? Czyli jeżeli on faktycznie potem nauczy się jakichś nowych rzeczy, czy będzie miał kontakt, zainspiruje się pewnymi historiami, ponieważ na InfoShare'a też zapraszamy różnego rodzaju osoby, które faktycznie swoim życiem, swoim doświadczeniem udowodniły, że no mają co przekazać innym, mają czego uczyć. I mamy wiele takich historii, gdzie ludzie zainspirowani takim przykładem, na przykład założyli swoje własne firmy, które teraz już działają, które odnoszą sukcesy, albo też rozwinęli jakby działalność obecną. I to jest coś, na czym oczywiście chcemy się skupiać. To jest dla nas to clue, a dopiero za tym oczywiście idzie to, czy więcej osób, czy będzie o nas bardziej głośno, czy mniej, tak? Naszym głównym punktem, na którym się skupiamy, naszym głównym priorytetem jest ta jakość i ta satysfakcja, którą mam nadzieję u tego uczestnika InfoShare'a zbudujemy.
Natomiast myślę sobie, że nawet jeżeli ktoś ma problem z nauką języka angielskiego, a jest dobrym informatykiem, to udział w takiej imprezie wyraźnie pokaże mu, że musi się natychmiast nauczyć tego języka, bo poza angielskim, znaczy tam chyba generalnie góruje język angielski. Polski słychać w przerwach.
Tak, to znaczy chcąc zrobić międzynarodową konferencję, a o tym mówimy w tym momencie, taką, której uczestnikami są także osoby spoza Polski, no my musieliśmy przestawić tą naszą podstawową komunikację na język angielski, ponieważ w inny sposób trudno byłoby nam przekonać tych uczestników z krajów poza Polską do tego, że faktycznie jest to impreza, na której oni też mogą coś dla siebie wynieść. Teraz jeszcze nawiązując do tego o czym mówiła pani przed chwilą, mianowicie tego języka. Ja myślę, że akurat informatycy to nie mają problemu z językiem angielskim, ponieważ jest to przynajmniej w takim podstawowym stopniu każdy z nich musi tym językiem operować.
Czyli wydaje się, jestem humanistką.
Tak, dokumentacja techniczna i tak dalej. Musimy być władni ją zrozumieć, przeczytać. I tak naprawdę w Polsce nie widzę tutaj takiego kłopotu. To znaczy ludzie, którzy są czy to informatykami, czy są osobami, które działają w ekosystemie startupowym, tak? Czy chcą coś budować, coś nowego, nie mają już problemów z językiem angielskim.
Pan jest organizatorem, więc był pan na każdej imprezie. Panowie też bywają często. Największe wartości, jakie wynieśliście z tej imprezy? Co dla was było najważniejsze?
To myślę, że tutaj to, co Grzegorz powiedział, czyli z jednej strony kontakty, których naprawdę podczas kilkuletniej obecności na InfoShare można naprawdę bardzo dużo zebrać, ale także wiedza, ponieważ często wystąpienia dotyczą bardzo, nawet jeżeli nie dotyczą technologii, tylko bardziej zarządzania, czyli mojego kierunku, to najczęściej są to ciekawe nowinki ze świata, które jeszcze na polskim rynku nie są aż tak rozpowszechnione, więc tutaj to jest też bardzo, bardzo cenne, ponieważ dowiadujemy się o rzeczach, o których będziemy za pół roku czytać w polskich gazetach biznesowych.
Nowinki Arum Auction, z którym również Bolesław Drapella jest związany, też miał swoje miejsce ważne.
Tak, w zeszłym roku udało nam się z projektem Arum Auction zwyciężyć InfoShare Startup Contest i to dało niesamowitego kopniaka i pomoc motywacyjną. W tej chwili Arum Auction się też bardzo dobrze rozwija, ma już prawie 60 osób pracuje nad tym projektem w skali już też całego świata. W 170 krajach mamy ponad 60 tysięcy hoteli, które korzystają z tego systemu. I InfoShare, na którym teraz będę w tym roku siódmy raz, już chyba w każdym możliwym jakby w wymiarze i jako sponsor, i jako patron, i jako uczestnik, jakby tego konkursu Startup Contest. Teraz też w ramach AirHelpu ściągamy cały nasz zespół biznes developmentu i marketingu z Europy, ze Stanów na szkolenie, które też się w ramach InfoShare'u odbywa. To jest wartość merytoryczna niesamowita, więc jakby to nie jest, to jest kwestia tylko dla programistów, ale również dla właśnie i marketerów, dla ludzi, którzy myślą o biznesie właśnie tym większym, właśnie o tym, żeby tworzyć coś większego z Polski. I to, że to jest po angielsku, no nam to tylko ułatwia, bo język angielski w AirHelpie jest podstawowym językiem komunikacji.
Zapraszacie tutaj do pana Grzegorza, zapraszacie wielu gości i z Europy, i z oceanu, a takie marzenie organizatora. Kogo byście chcieli zaprosić? Najbardziej. Czy
kiedyś sobie powiedzieliśmy, i to jest taki symbol, mam nadzieję, że kiedyś uda nam się to zrealizować, to jest Mark Zuckerberg, ponieważ jest to osoba, która starannie bardzo wybiera swoje uczestnictwo, już nic nie musi. I byłoby nam bardzo miło, gdyby kiedyś zaszczycił nas swoją obecnością. Drugą taką osobą jest Peter Thiel, czyli taki bardzo znany inwestor, twórca między innymi PayPala, ale także wielu innych biznesów, już legendarna postać w Dolinie Krzemowej. No i tu podobnie, próbujemy, rozmawiamy.
A jak rozmawiacie i mówicie, że z Gdańska, z Europy Środkowej, to jak druga strona reaguje?
No właśnie, niestety, muszę przyznać, że jeszcze niestety, w tym momencie nasz kraj, jako część w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej, jest postrzegany jako ten rynek wschodzący. Tak? W związku z tym tu jeszcze nie ma tych takich uzasadnień biznesowych, jak chociażby obecność w bardzo dojrzałych rynkach Europy Zachodniej. Mam na myśli chociażby Wielką Brytanię, czy Niemcy, czy Francję. Natomiast staramy się im pokazać tak naprawdę to, co my tutaj robimy, pokazać im Gdańsk, który się bardzo dynamicznie rozwija też w tej dziedzinie i w jakiś sposób zachęcić innymi też środkami do tego, żeby jednak kiedyś zgodzili się tutaj przyjechać.
A ci, którzy przyjechali, zmienili zdanie?
Tak. W zeszłym roku po zakończeniu imprezy, gdzie zakończyliśmy ją takimi regatami z udziałem speakerów tutaj po naszej pięknej Zatoce Gdańskiej, otrzymałem naprawdę bardzo dużo takich bardzo ciepłych słów. Mówię, że To była konferencja, na której zostałem jako speaker potraktowany najlepiej w całej mojej historii, w całym moim życiu. No to jest bardzo ciepłe. A to też pokazuje to, o czym ja mówiłem wcześniej. To znaczy, że my staramy się dbać o to, aby każdy uczestnik, także speaker, każdy prelegent, był zadowolony po prostu z uczestnictwa w InfoShare. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Rejestracja jest ciągle otwarta. Co więcej, to jest charakter naszej misji. Cały czas jest możliwy też udział bezpłatny w trakcie konferencji. Ta rejestracja będzie otwarta do 13 maja. Więc serdecznie zapraszam. Już za 2 tygodnie InfoShare, Amber Expo i Stadion Gdańsk.
No to będziemy trzymać kciuki, żeby wszystko się jak najlepiej udało i żeby coraz więcej było i uczestników, i tych trenerów zza oceanu, którzy chętnie do nas przyjadą. A jeszcze na koniec mam pytanie. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Czy też jakiś sukces się wiąże z InfoShare'em, z udziałem w imprezie?
To znaczy, jeżeli chodzi o bezpośrednio udział w imprezie, to tutaj kilka naszych startupów brało udział chociażby właśnie tutaj w Startup Contest, który akurat Bolesław zwyciężył, natomiast nasi też walczyli tam dzielnie. Może w zeszłym roku się nie udało, ale trzymamy za nich kciuki też w tym i w kolejnych latach. Natomiast też na pewno tutaj InfoShare trochę pomógł nam też w szerzeniu tej idei związanej z przedsiębiorczością, ponieważ tutaj z jednej strony rozwój oczywiście wiedzy technologicznej, ale także bardzo dobrze tutaj działa pod kątem promocji tych postaw proprzedsiębiorczych, więc też dla nas jako akademicki inkubator w przedsiębiorczości i też trochę BiznesLinka, tutaj to umiędzynarodowienie, ta postawa, że trzeba działać, trzeba iść ze swoimi pasjami, rozwijać pomysły, nie patrzeć na to, co jest dookoła, tylko dalej, szerzej, ten sky is the limit. Bardzo mocno odcisnął jakby inaczej zaznaczył się na całej trójmiejskiej scenie startupowej, która z pewnością bez InfoShare'a by nie rozwijała się tak szybko, nie była tak duża i rozbudowana, jak jest teraz, więc tutaj ten związek pomiędzy przedsiębiorczością a InfoShare'em jest tak naprawdę już teraz nierozerwalny. Jest to pewien już punkt na stałej startupowej mapie Trójmiasta.
Bardzo Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Borowski, organizator InfoShare, Bolesław Drapella, RoomAuction.com, AirHelp, Przemysław Sola, menadżer BiznesLink Trójmiasto. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, a po nich spotkanie z obcokrajowcami. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękujemy.
Sponsorem audycji Ludzie i Pieniądze jest dealer BMW Zdunek. www.bmw-zdunek.pl.
Sponsorem audycji jest Streamsoft, organizator warsztatów informatyka w produkcji. Więcej na streamsoft.pl.